O krzyżu i naśladowaniu Pana Jezusa powiedziano już sporo kazań. Czasem, gdy słyszymy, że zanosi się na kazanie o krzyżu, to możemy myśleć, że przecież już chyba wszystko wiemy, cóż można powiedzieć więcej. Patrząc na świat, na ten współczesny czas, te czasy, które są nam współczesne, może tak, widzimy, że w naszej cywilizacji krzyż stał się w ogóle taki normalny, taki oczywisty, nieprzerażający. Stało się nawet tak, że krzyż jest poniekąd modnym symbolem i zrobił naprawdę zawrotną karierę. W przeszłości, tej odleglejszej, wykorzystywano go jako symbol chrześcijaństwa. Umieszczano go na witrażach, dzwonnicach, szatach liturgicznych. Był symbolem krucjat, wojen z barbarzyńcami. Stał się też znakiem tożsamości wielu narodów. Do dzisiaj wiele flag państwowych, godła narodowe posiadają symbol krzyża wpisany w swoje barwy. Krzyże do dzisiaj wiszą w kościołach, kapliczkach, dalej na dzwonnicach, ale nie tylko w miejscach sakralnych z nimi mamy do czynienia. Krzyż powędrował do miejsc świeckich. Jakąż więc rewolucję spowodował? Otóż krzyże wiszą w Sejmie, można je spotkać w salach szkolnych, w wielu domach, nawet w niektórych barach są umieszczane, widziałem na własne oczy, cóż tam robią. Mają ponoć za zadanie powstrzymywać biesiadników przed upiciem się w obecności krzyża. Krzyże wiszą na łańcuszkach, umieszcza się je na kolczykach, innych ozdobach. Małe krzyżyki wiszą w samochodach, niczym amulet na szczęście w nadziei kierowcy na bezkolizyjną jazdę. Widzimy je na drogach, obok palącej się świeczki, gdzie ktoś w przeszłości jednak zginął na drodze. Krzyż stał się motywem wielu tatuaży. Emblematy krzyża widzimy na naklejkach, koszulkach, breloczkach i innych gadżetach, w tym odpustowych. Krzyż umieszczany jest na okładkach płyt zespołów rockowych, popowych, a odwrócony krzyż stał się symbolem buntu i okultyzmu. W pewnym momencie krzyż stał się też jednym z najbardziej popularnych symboli popkultury. Krzyża używano jako środka przekazu, aby szokować widza. Krzyż wykorzystywano, aby rozśmieszać publiczność, aby dostarczać ludziom rozrywki. Stał się on motywem kasowych filmów, także komediowych, rewi, muzykali. Krzyż jest także symbolem ludzkich, takich ludowych porzekadeł. Powiadamy, że każdy ma swój krzyż. Wyglądasz jak z krzyża zdjęty. Nie powiem, kto tu wygląda w ten sposób. Albo mówimy, krzyżyk ci na drogę. Krzyż towarzyszył także pradawnym gusłom, ale też jest obecny w wielu neopogańskich kultach. W ostatnich latach krzyż również stał się znakiem walki politycznej, powodem manifestowania swoich wartości. Otóż krzyż używany jest dla podkreślenia ideowej tożsamości prawicowej. Ale o dziwo, krzyż w kolorach tęczy jest używany dla podkreślania ideowej tożsamości lewicowej. Żaden z innych symboli nie zrobił wśród ludzi tak zawrotnej kariery jak krzyż. Można by powiedzieć, że żyjemy w kulturze krzyża. Może dlatego niektórzy oswoili się z Jego obecnością tak bardzo, że właściwie przeciętny człowiek nie ma problemów z Jego przyjęciem, z Jego akceptacją. Ten wymyślony, powiedzmy sobie wprost, krzyż jest wytworem ludzkiej fantazji, jest dowodem całkowitego odrzucenia ofiary Jezusa Chrystusa i wystarczalności odkupienia, jakie On przez ten krzyż przyniósł. Ten nowoczesny, rozwodniony krzyż nie przypomina już w niczym tego krzyża, o którym przed chwilą śpiewaliśmy, tego starego, szorstkiego krzyża. Na tamtym krzyżu naprawdę umierał Jezus. Ale mowa o tamtym krzyżu dla pogan stała się głupstwem, dla Żydów zaś, pisze apostoł Paweł, jest zgorszeniem. I zauważcie, czy to nie ciekawe, że Żydzi nie zabawiają się krzyżem tak jak poganie? Oni raczej nie chcą mieć nic wspólnego z krzyżem, z symbolem hańby. Poganie zaś wymyślili sobie inny krzyż, łatwy krzyż. Krzyż, który jest symbolem ich pragnień. To jest krzyż, który posiada własną ideologię i własną definicję. To jest taki krzyż, który można celebrować. Można zawiesić go sobie na szyi, wytatuować na ciele, wieszać go i nosić niczym pogański amulet na szczęście. Przy takim krzyżu można zorganizować happening, można nawet przejść niewyczerpujący i do niczego specjalnie niezobowiązujący marsz, powiem prowokacyjnie, zwany drogą krzyżową. Ten krzyż zakłamuje prawdziwe znaczenia krzyża Chrystusowego. Krzyż i pusty grób, jaki zastały kobiety w dniu zmartwychwstania, to centralne punkty naszej wiary, fundamenty naszej wiary. Diabeł uderzył w fundamenty. Nie mógł pokonać krzyża. To uczynił z niego symbol popkultury. Ten krzyż zakłamuje prawdziwe znaczenie krzyża Chrystusowego. I zadaniem chrześcijan w naszych czasach już nie jest tylko głosić Jezusa ukrzyżowanego, ale jeszcze dodatkowo musimy odkłamywać znaczenie krzyża. Apostoł Paweł powiada, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to jest wielki przywilej, nie umieć nic więcej, jak tylko takiego Jezusa. Wbrew pozorom, niewielu ludzi to potrafi. Bo cóż Paweł miał na myśli? Umieć krzyż znaczy rozumieć go, przyjąć go, nauczyć się żyć z nim, nosić go. Czy my potrafimy to? Czy nabyliśmy taką umiejętność, aby w swoim życiu umieć stosować krzyż? Przyjrzyjmy się zatem dzisiaj bliżej krzyżowi Chrystusa. Jaki naprawdę był? Pewnego dnia Pan Jezus, który zapowiadał swoją śmierć, powiedział do wszystkich idących za Nim, w tym do uczniów swoich, powiedział, kto idzie za Mną, a nie bierze krzyża swojego na siebie, nie może być uczniem Moim. A na innym miejscu czytamy, a jest to Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 38 wers, mówi, kto nie dźwiga krzyża swego, nie jest Mnie godzien. Powiedział to do tych, którzy za Nim szli. Dlaczego krzyż jest tak istotny, gdy chodzi o naśladowanie Pana Jezusa? Dlaczego to właśnie krzyż ma czynić nas godnymi podążania za Nim? Dlaczego krzyż decyduje o tym, czy naprawdę jesteśmy uczniami Jego, czy tylko podajemy się za Jego uczniów? Rzymski krzyż był jedną z najbardziej znanych i okrutnych kar wymierzanych przez ówczesną władzę. Jezus jako niewinny został skazany na śmierć krzyżową. On poniósł na krzyżu śmierć za grzechy nasze. Stał się ofiarą przebłagalną, tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I oczywiście nikt z nas, idąc w Jego ślady dzisiaj, nie musi ginąć na takim samym rzymskim krzyżu. Zresztą, czy ktokolwiek z nas umiałby unieść brzemię tego krzyża? I nie mam na myśli fizycznego ciężaru. Krzyż dzisiaj jest raczej dla nas symbolem ofiary i poświęcenia. On pokazuje człowiekowi, że jeśli nie zrezygnuje z siebie, z własnego życia, z własnych ambicji i egoizmu, to przyjdzie taki moment podążania za Jezusem, że zrezygnuje z Niego. Zrezygnuje z Niego, obojętnie czy zaprze się Go, czy odejdzie zbyt daleko, czy zawiedzie Go w fundamentalnych sprawach, czy zacznie żyć w taki sposób, że Jego życie będzie zaprzeczeniem tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Ewangelie sugerują, że Jezus mógł mieć na początku kilkuset wyznawców poza tłumami. Z nich powołał sobie 72 uczniów, których wysyłał na misję. Jednak był taki moment selekcji, próby i pozostało 12. Po kolejnej selekcji, wielkiej próbie, pozostało 11. W końcu jedynie apostoł Jan stał pod krzyżem, gdy Pan jego umierał. I gdy się dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że to właśnie mowa o krzyżu i próba krzyża jednych zgorszyła, a drugich tak bardzo zlękła, że rozpierzchli się. I liczba entuzjastów się nagle zredukowała. Krzyż zawsze odsiewał prawdziwych naśladowców od tych, którzy byli tylko pod wrażeniem słów i czynów Jezusa. W końcu Jezus miał tych 12, licząc apostoła Pawła. I to wszystko na początek. Pewnie zauważyliśmy, że on nigdzie nie powiedział, że mamy wziąć jego krzyż. Jak wspomniałem, nikt z ludzi nie byłby w stanie udźwignąć tego krzyża. Nie bylibyśmy na to gotowi, ani nie stalibyśmy się taką ofiarą, jaką on był, doskonałą, bez grzechu. Nikt nie mógłby też ponieść grzechów innych, winnych ludzi, jak zrobił to niewinny Jezus Chrystus, Baranek Boży. Ale widzimy natomiast, że Pan Jezus powiedział, że mamy wziąć swój krzyż. Ludowe porzekadło mówi, że każdy ma swój krzyż. Czy na pewno? To porzekadło każe nam wierzyć, że chodzi o znoszenie cierpliwie bolączek dnia codziennego. Lecz wierzę, że krzyż nie oznacza tylko tego, że mamy cierpliwie znosić przeciwności, cierpienia, trudności. Ale jak Jezus ze swoim krzyżem, tak krzyż oznacza, że każdy musi go doświadczyć osobiście. Musimy go doświadczyć wewnętrznie, musi nas wręcz przeszyć myśl krzyża. I to jest nasza życiowa droga, iść w jego ślady. Czymże jest krzyż? Apostoł Paweł, chcąc to wyjaśnić, napisał do Filipian: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Okazawszy się z postawy człowiekiem. Prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek. Oto człowiek. Oto sedno człowieczeństwa. Utracone sedno człowieczeństwa. Utracone z powodu grzechu. I krzyż, który przychodzi rozwiązać ten problem. To jest zadanie krzyża. Upodobnić nas wewnętrznie do osoby Pana Jezusa, do tego, którego chcę naśladować. Krzyż więc niszczy w nas ten egoistyczny upór, by było wszystko tak, jak było. By zachować swoje życie dla siebie. Krzyż prowadzi nas na przekór tego, co ja chcę, do zaparcia się siebie samego. Do przyjęcia roli, przed którą z natury wzbraniamy się. Wolelibyśmy inną definicję krzyża. bo jest to rola uniżonego sługi, który godzi się na zapłacenie ceny posłuszeństwa. To jest zadanie krzyża. Dlatego nie wszyscy, którzy chcieli iść za Jezusem, wzięli swój krzyż. Ukrzyżowanie, o jakim czytamy w Ewangeliach, listach apostołów, to było nie tyle fizyczne doświadczenie, jak widzieliśmy to w kasowym filmie Mela Gibsona, Pasja, ale głęboko duchowe przeżycie. Krzyż jest głęboko duchowym przeżyciem. Jest całkowitym zwrotem akcji w życiu każdego człowieka, który zadecydował się wziąć krzyż. Krzyż był dobrym probierzem tego, czy naśladuję Pana. Za Jezusem przecież chodzili ludzie z bardzo różnych powodów. I tak długo, dopóki On nie pozbawił ich złudzeń, mówiąc o krzyżu, dopóki odpowiadał na ich potrzeby, szli za Nim ochoczo. Lecz kiedy potrzeba było wziąć krzyż bezwarunkowo, tłumy wycofywały się. Uczniowie wycofywali się. Powiadano, twarda to mowa, któż jej słuchać może? Drodzy, wziąć swój krzyż oznacza dzisiaj, mówiąc obrazowo, że poddajesz się egzekucji swojego starego życia, że zgadzasz się na to. Zgadzasz się i tym samym rozpoczynasz nowe życie z Jezusem na Jego warunkach. Ewangelista Łukasz dodaje, że krzyż codziennie zmusza człowieka do podejmowania tego samego wyboru. Bowiem mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie. To jest Ewangelia Łukasza. Codziennie noszony krzyż i codzienne umieranie. Codzienny ból i codzienne znoszenie. Aby rozpoczynać na nowo codziennie życie w Chrystusie. I pięknie to zobrazował też apostoł Paweł w liście do Galacjan, 2 rozdział, 20 wers. Mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I spójrzmy, że gdy Paweł wziął krzyż, umarło jego własne ja. Umierało codziennie. To, co starego w nim było, umierało codziennie na krzyżu. I jestem pewien, że nie tylko on przyjął Jezusa, uznał go jako swego Mesjasza, ale on także przyjął krzyż, bo mówi, już nie żyję ja, ale żyje moim życiem mój Pan Jezus Chrystus. Tak jakby chciał powiedzieć, to nie ja już decyduję o swoim życiu, to nie ja już kieruję swoim życiem. Tu już nie chodzi o moje ambicje i to, co ja chciałem w życiu osiągnąć. Teraz wszystko zależy od mojego Pana i osiągnę tyle, ile On pozwoli mi osiągnąć. Biblia mówi, że Chrystus umarł za nas, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale abyśmy żyli dla Niego. Z listu do Koryntian to czytam. Żyć dla siebie lub żyć dla Jezusa. Oto dylemat człowieka, który chce pójść za Jezusem. I tą różnicę czyni w naszym życiu krzyż. Ludzie, którzy zrozumieli to i wewnętrznie doświadczyli tych słów, słów o krzyżu, przeżywali rewolucję w swoim życiu. Czasem był to proces pewnego zmagania, takiej walki duchowej, a czasem był to moment, przełom, jak rzucenie się z wielkiego wodospadu. Ale tam na dole nie czekała śmierć, ale życie. Całkowity, dramatyczny zwrot akcji w życiu człowieka. Jezus modlił się przed przyjęciem krzyża. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, wszak nie moja, ale Twoja wola niechaj się stanie. On poddał się woli Ojca. Umarł za nas, abyśmy dzięki temu my mogli żyć. Czy to wypełnia się też w naszym życiu? Czy dźwigamy ten swój krzyż codziennie, aby poddawać to moje ja, moje cierpiące ja, aby poddawać je Bogu, by podporządkowywać moją wolę Jego woli, nie to, co ja chcę, ale to, czego On oczekuje, a to znaczy, że również to, na co On pozwala. aby przetoczyło się przez moje życie, aby przeszło przez moje życie, aby dotknęło mojego życia. Dla człowieka, który chce jednak pożyć dla siebie, krzyż będzie źródłem nieustającego konfliktu. Będzie jakim wołaniem: o Ojcze, oddal ode mnie każdy kielich, każdą trudność, każdy problem. I tu będzie kropka. Będzie nam trudno mówić, kończyć tą modlitwę, ale niech nie moja wola jest na wierzchu, tylko Twoja wola niech się wypełni. Nieustający konflikt. Dla jednych, jak mówi Biblia, krzyż stał się głupstwem, dla innych zgorszeniem. Ludzie, nie mogąc poradzić sobie z bezkompromisowym przesłaniem krzyża, odrzucali krzyż. Był dla nich symbolem hańby, czymś nie do przyjęcia. Inni, poganie, drwili z krzyża. Szydzili z jego naśladowców. A w naszych czasach również rozwadniali i rozwadniają jego znaczenie, żeby krzyż znaczył wszystko to, czego nie znaczył, patrząc na Biblię. Krzyż Chrystusa znaczył dokładnie tyle, że nie masz prawa już do siebie. I na taką definicję krzyża niewielu ludzi się godziło i godzi. Wielu na to się oburzało, krzyczało. Przecież to wkroczenie w wolność człowieka, przecież tak nie można. To jest deptanie naszych praw, naszej suwerenności. To jest odebranie możliwości do samorealizacji. Ja przecież chcę coś w życiu mieć dla siebie. Krzyż zabiera to. Ten prawdziwy, stary, szorstki krzyż zabiera to. Bezpowrotnie. Więc ludzie sprytnie w dobie humanizmu, kiedy człowiek stoi na piedestale i się liczy, ludzie sprytnie odrzucają tą szorstką definicję krzyża. Ale żeby go nie usunąć w ogóle ze świata, bądź co bądź, świata kultury chrześcijańskiej, tak nadal mówi się o Europie. Odgrzewane jest to bardzo mocno, kiedy widzimy, jak jedna z katedr legła w gruzach. Toż to kultura chrześcijańska. Już miliard zebrano, żeby to odbudować. I wiecie, w tych czasach filozofowie, psycholodzy, ludzie kultury, liberalni teolodzy zmieniają sprytnie poselstwo krzyża. By nadal był trendy, by nadal był modny, by nadal był do przyjęcia w kościołach, do przyjęcia w codziennym życiu, żeby każdy nadal się mógł z nim identyfikować, niczego już z życia nie tracąc. Chciałoby się rzec za Pawłem: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa? Mam nadzieję, że nie należymy jako słuchacze tego kazania do tych Galacjan, którzy sobie podstawili zupełnie inny krzyż pod ten prawdziwy. Z nauki o krzyżu pozostawiono tylko to, że nas zbawia, a wyrzucono wszystko to, czego on nas pozbawia. Ten nowoczesny, łatwy krzyż już nikomu nic nie odbiera i nikogo nie zabija. Już nie ma dramatów pod krzyżem. Nie stawia się przed człowiekiem żadnych wyzwań. Nie zmusza się go do tych karkołomnych decyzji, lecz wydaje się coraz częściej, że jest to takim odświeżającym, subtelnym, psychologicznym dodatkiem do człowieka, który znosi trudy codziennego życia. Coś w rodzaju ozdoby dla starej garderoby. Nie o takim krzyżu mówi Biblia, nie o takim opowiadamy, ale o takim, który odbiera stare życie i daje nowe życie. O krzyżu, który nieustannie sprawia, że konflikt jest nieunikniony. Że czeka mnie i ciebie dramatyczny zwrot akcji, jeśli tylko chcę żyć z krzyżem. Przyjrzyjmy się na koniec trzem osobom, te osoby zostały skonfrontowane z krzyżem. Z wielkim powołaniem. Ale niestety oni nie wzięli krzyża, nie poszli za Jezusem. I zobaczmy, jakie okoliczności zmusiły tych ludzi do tego, by porzucić krzyża, w konsekwencji również pozostawić Pana Jezusa. Opowieść ta nie jest bajką, to jest naprawdę w Biblii i to jest prawdziwa historia. To nawet nie jest przypowieść. I to jest też dramat wielu ludzi, którzy dzisiaj chcieliby pójść za Jezusem, ale nie chcą zapłacić ceny za tą drogę. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 23-24 werset i później od 57 wersetu również ten sam rozdział przeczytam. 9 rozdział, 23-24 werset i 9 rozdział, 57-62. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. 57 werset. I dalej. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną, a ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A potem wyznaczył Pan innych. 72 może dotąd. Trzech spotkanych ludzi. Pierwszy z nich wydaje się być pełnym zapału, entuzjazmu człowiekiem. Jest mu wszystko jedno, gdzie go to zaprowadzi droga za Jezusem i co on mógłby tam robić. Miał wiele planów związanych właśnie z Jezusem. Swoje życie układał, myśląc o Jezusie. Wyobrażał sobie je tylko w jeden możliwy sposób. Tam, gdzie ja, tam, gdzie Jezus, tam również i ja. Gdziekolwiek pójdę za tobą, gdziekolwiek, dokądkolwiek pójdziesz. Zobaczcie, tak wiele szlachetnych pragnień, tak wiele dobrych chęci, tak dużo ognia i zapału. Ta postawa mogłaby zbudować każdego z nas, gdybyśmy trafili na ten moment tego człowieka. Byłaby to wielka zachęta do tego, by iść za Jezusem. Czasem spotkaliśmy w przeszłości takich ludzi, którzy zapłonęli wielkim ogniem, lecz on nagle zgasł. W sercu tego człowieka był jednak problem. Pielęgnował w sobie nie tylko to pragnienie, ale jeszcze inne, które niestety uniemożliwiało mu wypełnienie tej pięknej deklaracji wiary. Pan Jezus mówi do niego coś ważnego, co odkrywa ten problem. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jak myślicie, co to za problem? Czy gorliwy człowiek może mieć jakieś problemy? On pragnął iść za Jezusem, ale nie za wszelką cenę. Nie za cenę bycia bezdomnym, nie za cenę bycia odrzuconym, nie za cenę bycia jakimś wyrzutkiem bez społeczności, bez przynależności, bez domu, z dala od rodziny, nie za cenę bycia nikim. Każdy człowiek przecież ma miejsce, do którego wraca, każdy człowiek ma miejsce, w którym może odpoczywa, za którym tęskni, z którym się identyfikuje. Takie miejsce, gdzie znajdzie ciepło, wygodę, wytchnienie. Takie miejsce mojej tożsamości. Ten człowiek był gotowy na każdą misję z Jezusem, ale nie był gotowy, aby iść i dzielić z Nim te wszystkie niewygody. Nie był gotowy, aby zrezygnować z pewnego poziomu życia i nie był gotów stać się w oczach ludzi takim wyrzutkiem, bezdomnym wyrzutkiem. Możliwe jest to, że on już coś w życiu osiągnął. Może jakiś standard, może jakąś pozycję społeczną, dobrą opinią może się cieszył u ludzi. Może trudno byłoby mu się rozstać z tym, co posiadał. Chciał iść za Jezusem, bez wątpienia i to bardzo. Lecz nie chciałby cierpieć z powodu wyrzeczeń towarzyszących Jezusowi. chciał iść z nim, ale jednocześnie chciał też żyć tak, jak żył. Być może wygodnie, a na pewno wygodniej niż Jezus. W jego sercu było więc rozdwojenie, miał takie ambiwalentne pragnienia, czyli wzajemnie sprzeczne ze sobą. Co znaczą te słowa o lisach i ptakach? Każde z tych zwierząt przecież ma się gdzie ukryć. Ma gdzie odpocząć, ma gdzie wytchnąć, ma dokąd wrócić, ma gdzie się schronić. Lecz Jezus nie miał takiego miejsca. I chrześcijanie, którzy byli prześladowani, wielu takich nie mogli już wrócić do swoich domów. Rozpraszali się po ówczesnym świecie. Nie mogli nawet do swojej ojczyzny wrócić. Iluż takich było? To była ich cena uczniostwa. Jezus na tym etapie swojej służby nie mógł już powiedzieć, tak jak na początku to zrobił i powiedział do pewnych uczniów, mamy to w Ewangelii Jana na początku, powiedział, chodźcie i zobaczcie, gdzie mieszkam. Przyszedł czas, jednakże rodzina nie wierzyła w Niego. Bracia Jego woleli, aby głosił gdzieś swoje nauki dalej od domu, tam w Judei, nie tu w Galilei. Nie chcieli stracić być może w oczach innych ludzi. Nie chcieli mieć problemów z powodu Jezusa. Nie chcieli, by ich identyfikowano z Nim. Może nawet biznes im gorzej szedł, kiedy Jezus był zbyt blisko ich domu. Wielu uczniów Jezusa doświadczyło podobnych kosztów. Może my tak czasem myślimy. Jezus jest dobry, ale niech mi nie przeszkadza w moich życiowych planach, biznesach. Jezus mówi więc wprost temu człowiekowi, jeśli chcesz pójść za mną, musisz być gotowy dzielić ze mną niewygody, które ja znoszę. Czy my bylibyśmy w stanie przyjąć taki krzyż, gdyby chodziło o to samo w naszym życiu? Pomyśl, do czego doszłaś, doszedłeś i teraz stoisz przed krzyżem. Gdyby krzyż, nie mówię, że tak jest, ale gdyby był tak wymagający, i gdybyś stał tam w miejscu tego człowieka, co wydarzyłoby się w twoim życiu? Myślę, że w służbie i poświęceniu dla Jezusa nie chodzi o to, żebyśmy porzucili swoje domy, czy nawet wygodne kanapy, czy mieszkania, ale chodzi o to, żeby te rzeczy nie stawały się dla nas pułapką. Pułapką, która powstrzyma nas w życiu dla Niego, w służbie dla Niego. Kiedy Jezus chodził z uczniami, powiedział do nich, niczego nie zabierajcie na drogę. Ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. Mamy to w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, ten czytany w 3 wersecie. To była rzecz oczywista. Pan Jezus zaspokaja wszelką potrzebę. Kiedy wysyła nas na misję, mamy być skoncentrowani na misji, a On skoncentruje się na wszystkim, co dotyczy zaopatrzenia. I tak było. Ale kiedy misja Pana Jezusa dobiegała końca i zbliżała się Jego śmierć, zebrał swoich uczniów i mówi do nich tak. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, 35 werset. Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to niczego. On zaś rzekł do nich, lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię i suknię swoją i kupi. Pan Jezus uświadomił uczniom, że teraz życie dla Niego będzie stawiało ich ustawicznie przed wyzwaniem. O to, o co się nie troszczyli, będą musieli się troszczyć. O to, o co nie dbali, będą musieli zadbać. O to, czemu się nie poświęcali, będą musieli się poświęcać. Ale nie mają temu poświęcić życia. Z jednej strony będą musieli zadbać o trzos, o żywność, z drugiej strony będą musieli każdego dnia iść i walczyć za Ewangelię, dzielić się Ewangelią, służyć Bogu i ludziom. Żaden dzień nie będzie już taki sam i taki łatwy, gdy będą chcieli żyć dla Ewangelii. I właśnie to jest miejsce konfliktu dla wielu ludzi. Trzos, sakiewka i cała reszta miały służyć Ewangelii, a nie tylko człowiekowi. To miało być wyposażeniem, zaopatrzeniem, ale nigdy pułapką. Jak to jest w naszym życiu? Czy ten trzos, jaki posiadamy, jest takim błogosławieństwem? Umożliwia naśladowanie Pana? czy on otwiera nam możliwości, czy sprawia, że to jest taki hamulec w poświęceniu się dla Pana. Każdy musi się zmierzyć sam z tym krzyżem, ze swoim krzyżem. A więc człowiek pierwszy, którego tutaj mamy, przyszedł do Jezusa, lecz nie był gotowy na tak niewygodny krzyż. Drugi człowiek przychodzi do niego i Jezus właściwie go spotyka, uprzedza go, zwraca się do niego i mówi: pójdź za mną. I widzimy tutaj, że człowiek ten ma okazję przeżyć coś wyjątkowego. Jezus wybiera go spośród wielu ludzi, którzy go otaczali. I mówi do niego znaczące słowa, które usłyszeli uczniowie, tych 12, których wybrał. Pójdź za mną. Spójrzmy, że ten powołany człowiek chce pójść za Jezusem. On nie wzbrania się przed tym. Ale co mówi? Pozwól mi najpierw. Najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Są rzeczy najpierw w jego życiu. I ta ważna rzecz, wydawałoby się. Co to znaczy? To znaczy, że on przedkłada tutaj, w tej sytuacji, pewien obowiązek rodzinny ponad to powołanie. A prawo Starego Testamentu powiadało, że obowiązek opieki nad rodzicami, ich pochówku należał do pierworodnego. Zapewnienie pochówku rodzicom wynikało z przykazania: czci ojca swego i matkę swoją. Gdyby ten ojciec dopiero co umarł, prośba ta byłaby jak najbardziej na miejscu. Ale problem jest taki, że ten ojciec prawdopodobnie jeszcze żył. Jedna ze znanych interpretacji tego fragmentu mówi, że ów człowiek odpowiedział Jezusowi, cytuję: pozwól mi pozostać w domu, dopóki nie umrze mój ojciec. Kiedy go pochowam, będę wolny od zobowiązań rodzinnych. Wtedy pójdę za tobą. Kiedyś słyszałem historię o takim genialnym arabskim chłopcu. Był bardzo zdolny, pracowity. Pewnego dnia otrzymał niesamowitą szansę studiowania na Oksfordzie. Jego nauczyciel napisał do akademii prośbę o możliwość przyjęcia go, udzielenia wsparcia. I spośród wielu utalentowanych, uzdolnionych młodzieńców na świecie, akurat on otrzymał stypendium i zaproszenie na Oksford. To wyróżnienie było niczym cud. To wyróżnienie było jak wygrana na loterii, jak tryskająca woda na pustyni. To się nie zdarza. I wyobraźcie sobie taką małą właśnie pustynną wioskę i tą szansę rozwoju, jaką otrzymał chłopiec. Ten młody człowiek przyjął z radością ofertę studiowania w tak prestiżowej uczelni. Ale posłuchajcie, co odpisał. Odpisał tak rektorowi: dziękuję za propozycję studiowania na Oksfordzie. Przyjmę ją, gdy pogrzebię swego ojca. Szlachetna reakcja. Problem w tym, że jego ojciec miał około 40 lat i nie był nawet chory. Dzisiaj wielu ludzi również zwleka ze swoim powołaniem z powodu obowiązków, jakie na nich czekają w domach. Są gotowi pójść za Jezusem, ale jeszcze nie teraz. Pozwól mi najpierw. Bo jeszcze jest to i tamto do zrobienia. Dzieci trzeba wychować, domy wybudować, awans w pracy otrzymać, emerytury dożyć. Tyle pilnych i ważnych spraw mamy najpierw. Jest tak wiele powodów, dla których człowiek zwleka ze swoim powołaniem. Pomyślmy, co stałoby się z Niniwą, gdyby Jonasz dalej zwlekał? Jego dalsza zwłoka doprowadziłaby do śmierci 120 tysięcy ludzi. Co stałoby się z naszym światem, gdyby Noe postanowił sprawdzić Boga i poczekać na pierwsze krople deszczu? Zginąłby rodzaj ludzki i całe stworzenie. Co stałoby się z Lotem, gdyby Abraham nie wstawiał się za nim natychmiast, kiedy usłyszał o tym, co się dzieje wokół? Gdyby pozwolił sobie na zwłokę, czy Lot uszedłby z życiem? Co stałoby się z narodem Bożym, gdyby królowa Estera pozwoliła sobie na zwłokę i nie wstawiała się u króla, narażając swoje życie, czy naród istniałby do dzisiaj? Czy wiesz, jakie skutki w twoim przypadku przynosi zwlekanie z oczywistym powołaniem, kiedy wiesz, że Jezus już powiedział do ciebie: pójdź za mną? Gdy Pan mówi do ciebie: pójdź za mną, nie może być żadnej ważniejszej, pilniejszej i pierwszej, żadnej bardziej niecierpiącej zwłoki sprawy, jak właśnie ta. Zrozumiał to pewien szkocki przebudzeniowy kaznodzieja, XIX wiek, nazywał się John McNeill. Powiedział, że kiedyś zastał go poważny dylemat. Miał głosić Słowo Boże na jednej z ewangelizacji i dokładnie w tym samym czasie miał odbyć się pogrzeb jego ojca. Wiedział, że zaproszeni goście zaproszeni do kaplicy na pewno by okazali zrozumienie, że w tym dniu nie mógł stawić się kaznodzieja, więc odwołano by to spotkanie ewangelizacyjne ze zrozumieniem. Ale nie odważył się nie przyjechać. Ponieważ, jak napisał w swoim pamiętniku, sam Jezus stanął przy mnie i powiedział: należysz do mnie, idź i głoś Ewangelię. Wolisz grzebać czy wskrzeszać umarłych? Jak to jest z nami? Co bardziej wolimy w życiu robić? Grzebać umarłych czy głosić im słowo, aby powstawali umarli do życia? Odpowiedź Jezusa do tego człowieka jest konkretna, zdecydowana. Niechaj umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Co to oznacza? Pomyślmy tak uczciwie. Czy każdy człowiek jest w stanie pochować innego człowieka? Oczywiście, że tak. Jeśli sami nie wiemy co i jak, to już nawet odpowiednie firmy, instytucje pogrzebowe zrobią to za nas. Czy każdy człowiek jest w stanie powołać do życia z Bogiem innego człowieka? Oczywiście, że nie. I to jest ta myśl Pana Jezusa. Nikt nie jest w stanie za ciebie głosić Królestwa Bożego, jeżeli zostałeś powołany. Nikt tego nie może zrobić. Wielu umarłych duchowo ludzi grzebie dzisiaj swoich umarłych. Może nawet przy świątecznym stole. Zajmując się jajkami i barankami i Bóg wie czym jeszcze, ale ust o Jezusie nie otworzą. Umarli religijni również dzisiaj posługują innym umarłym religijnym. Martwe kościoły nadal produkują martwych naśladowców. Ludzie świadczą sobie wzajemnie wiele usług pogrzebowych, w cudzysłów to ubierzmy. Chodzi o wszystkie te rzeczy, które nic nie wnoszą do wieczności tych ludzi. Jesteśmy gotowi tak wiele rzeczy zrobić, ale co z Ewangelią? Jezus postawił przed tym człowiekiem wybór. Możesz dołączyć do tego tłumu umarłych, albo możesz bez zwłoki podążyć za mną i głosić prawdę o Królestwie Bożym, aby wielu z martwych powstawało do życia. Czym my dzisiaj bardziej się przejmujemy? Jakie sprawy powodują, że trudno nam jest dźwigać ten krzyż Pana Jezusa Chrystusa, aby był widoczny w naszym życiu? Z jakiego powodu to powołanie się odwleka? Inny kaznodzieja, był to bodajże ewangelista Dwight Moody, powiedział takie słowa: chirurg nie traci czasu na czyszczenie butów umierającego pacjenta. Pomyśl, czym my zajmujemy się, spędzając wiele godzin pośród umierających ludzi. Pójdź za mną. Jeżeli to słyszysz, nie zwlekaj. I ostatni, trzeci człowiek, którego spotkał Pan Jezus. Oto odzywa się do niego trzeci kandydat na ucznia i oferuje mu siebie do dyspozycji. Panie, pójdę za Tobą, Panie, mówi do niego. Wydaje się, że ten człowiek już zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Jezus i kim ja jestem. To jest przecież mój Pan, no to ja jestem Jego sługą. Ale czy naprawdę on rozumiał, co to znaczy być sługą Pana Jezusa? Mówi dalej: pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Z pozoru wszystko wygląda niewinnie, no bo cóż złego byłoby w pożegnaniu się z rodziną? Wiemy, że poprzednik nie mógł rozstać się z rodziną, dopóki ta żyje. Ten wygląda na takiego, że już go nic nie trzyma, że on już jest gotowy. Tylko jedno pożegnanie, jedno spotkanie rodzinne, a potem służba na 100% dla Jezusa. I kiedy czytam Stary Testament, widzę, że prorok Eliasz, powołując Elizeusza, przeżył to samo. Elizeusz prosi go, pozwól mi pocałować ojca i matkę, a potem pójdę z tobą. A Eliasz odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Ta sama prośba, ta sama sytuacja, ta sama relacja uczeń-mistrz. Jednak w tym przypadku, w historii Jezusa, coś zdyskwalifikowało tego człowieka, który chciał iść za Panem. Co jest jego problemem? Posłuchajcie, co mówi Jezus. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dla trzeciego potencjalnego naśladowcy relacje z innymi ludźmi, bliskimi mu ludźmi, były przeszkodą. Był świadom ludzi i rzeczy, które musiałby zostawić za sobą. Być może był bardziej skoncentrowany na tym, co powiedzą o nim ludzie, gdyby odszedł bez słowa, niż na tym, czego oczekuje tu i teraz od niego Jezus. No nieładnie byłoby tak odejść bez pożegnania, prawda? Nieładnie byłoby tak nagle pozrywać stosunki z domownikami, z otoczeniem. Tak nietaktownie byłoby się tak rozstać bez słowa z bliskimi. My to przecież rozumiemy, my się z tym identyfikujemy i nie wiemy, czym zatem jest problem. W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, co to mógł być za problem. 10 rozdział, 37 wers. Jezus mówi, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Tak brzmi pełny ten tekst. Krzyż. Znowu ten krzyż. Ten stary, szorstki krzyż, który tylko utrudnia, w niczym nie pomaga. I jak widzimy, ma do czynienia także z relacjami, które trudno pozostawić za sobą. Gdy ktoś umarł na krzyżu, znaczyło to, że nie żyje. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. To znaczy, że z jednej i z drugiej strony trup. Martwy martwego już nie zawoła. Towarzyskie, aktywne życie pomiędzy dwoma światami zamarło. Gdy zdecydowałeś się iść za Jezusem, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta relacja z Nim jest dla ciebie pierwsza, najważniejsza, najcenniejsza. I nie deklaracja o tym zadecyduje, ale pierwsze twoje wybory życia codziennego. Bo to wcale nie musi być oczywiste w naszym życiu, co mówimy. Można zrezygnować z wielu Bożych rzeczy w imię relacji z domownikami, w imię relacji z kolegami, ze starymi przyjaciółmi. Wzięcie krzyża w tym kontekście będzie oznaczało, że żadna relacja nie stanie ci już na drodze. Już nie będzie przeszkodą. Ty nie musisz z nikim zrywać relacji. Ale idzie o to słowo wymienione w Ewangelii Mateusza. Bardziej. Kogo bardziej miłujesz? Wzięcie krzyża to danie pierwszeństwa relacji z Jezusem. I słabością tego człowieka najprawdopodobniej było to, że chciał iść za Jezusem, za swoim Panem, lecz jednocześnie nie mógłby zrezygnować z tych relacji, jakie za sobą pozostawią. W oczach Pana Jezusa wyglądał jak rolnik, mamy tu ten obraz, który ochoczo chce się wziąć do pracy, ale ciągle ogląda się wstecz, aby dogodzić tym, którzy pozostali w jego domu, którzy są gdzieś tam już za nim. Tym, których nie ma przy orce i nie obchodzi ich pług, nie rozumieją ani tej niwy, ani tego orania, ani tej potrzeby nie mają. Tym, którzy nie liczą się z tym powołaniem, obchodzi ich natomiast to, aby zawsze ten człowiek miał czas zostawić pług i poświęcić go dla nich. To jest też powód, dlaczego w życiu niektórych chrześcijan nie ma rozwoju, nie ma owoców, nie ma postępów w służbie. Nie ma, bo nie ma czasu na pług, bo są ręce oderwane od pługa zbyt często. Tam w tyle, za tym człowiekiem, przecież zostali przyjaciele, rodzina, tyle wspomnień, tyle wspólnych przeżyć, tyle spraw ich łączy. Trzeba się spotkać, trzeba powspominać. Przecież nie można tak tego zostawić. To jest ten problem. Większość z nas przyłożyła już rękę do pługa. Ale czy spotkaliśmy się z krzyżem w sprawie relacji? To było również ważne w przypadku Tymoteusza, którego powołał do służby Pan. Paweł do niego mówi: staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który należycie wykłada słowo prawdy. W tym wersecie to w należyte wykładanie słowa to z greki ortotomeo i oznacza to dla rolnika po prostu równą bruzdę. Prostą, równą bruzdę. Człowiek, który odrywa swoje ręce od pługa, równej bruzdy nie będzie miał. Człowiek, który głosi słowo, którego powołuje Pan, nie może ciągle odrywać rąk od pługa. Albo się rozwijasz, albo się zwijasz. Dbaj o to, mówił Paweł do niego, aby postępy twoje były widoczne. Mówił o postępach, o rozwoju. Kto ogląda się wstecz, równej bruzdy nie zaora. Ta nierówna bruzda to obraz służby i życia człowieka, który nie potrafi zostawić tego, co stare, ale nie chce też odejść od tego, co nowe. Demas, współpracownik Pawła, tak tego jest przykładem. Tęsknił za tym, co w świecie. Można przypuszczać, że robił to na tyle często, aż któregoś dnia oderwało to jego ręce od pługa i odszedł. Pismo mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Słowa Pawła. A więc jak my wypadamy w konfrontacji z prawdziwym krzyżem Jezusa? Nadajemy się do pługa? Na niwie pańskiej? Czy jednak jest coś, co także nas powstrzymuje w powołaniu Bożym? Odrywa od tego dzieła? Można iść za Jezusem bez krzyża. Pewnie wielu to robi, ale do czasu. Do czasu, kiedy nie przyjdzie prawdziwy konflikt, przed, za którym właściwie stoi jakiś wybór. I albo sobie podmienisz i stworzysz własną definicję krzyża i będziesz usypiał swoje sumienie, myśląc, że wszystko jest w porządku, albo odrzucisz krzyż. A w rezultacie również przestaniesz iść tą drogą. Pan Jezus uprzedził taką właśnie sytuację w życiu tych trzech ludzi. Pokazał przez to nam, że zasoby i dostatek, obowiązki życiowe i relacje z ludźmi mogą powstrzymać nas w drodze za Panem. A krzyż nam jest dany po to, aby nie tylko przemieniać się wewnętrznie, ale również poradzić sobie z wszystkim tym, co byłoby nam hamulcem i co spowodowałoby, że porzucimy tą drogę za Panem. Potrzebujemy krzyża. Również dla naszych żądz, pragnień, namiętności. Nasze ja potrzebuje codziennie krzyża. Ale także nasze zasoby potrzebują krzyża. Nasze obowiązki, pierwsze często, potrzebują krzyża i nasze relacje z innymi ludźmi potrzebują krzyża. Kończąc, taka myśl, Aidan Tozer, jeden z moich ulubionych pisarzy chrześcijańskich, powiedział tak: musimy być szczególnie ostrożni, czy krzyż, jaki dźwigamy, jest tym samym krzyżem Biblii. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy naśladować Chrystusa, który nie jest prawdziwym Chrystusem, lecz produktem naszej wyobraźni. Nowy krzyż, nowoczesny krzyż, już nikogo nie zabija i niczego nikogo nie pozbawia. Atrakcyjny krzyż. Krzyż, który zrobił wielką karierę. Każdy w nim może znaleźć coś dla siebie. On przyciąga publiczność, dostarcza rozrywki, zdobi ciało, ale nie zabija. Ten krzyż jest produktem wyobrażeń i pragnień ludzkich. to już nie jest ten stary, szorstki krzyż. I coraz częściej Kościół jest usypiany takimi kazaniami, zapewnieniami, że jest wszystko w porządku, bo przecież chodzimy co niedzielę do Kościoła. Do Kościoła, powiem przewrotnie, przyjaznego dla użytkownika. Do Kościoła, w którym przecież też wisi krzyż. Do Kościoła w kraju, w którym liczba krzyży chyba przewyższa już liczbę mieszkańców. Ale wciąż jest takie miejsce, w którym krzyż nie zrobił kariery. Chyba, że zrobił. Czy krzyż zrobił w twoim sercu karierę? Apostoł Paweł mówi, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Krzyż. Znak rozpoznawczy uczniów Pana. Znak firmowy pierwszych chrześcijan. Oni nieśli swój krzyż i służyli jeden drugiemu w pokorze. Krzyż przemieniał ich wewnętrzny świat. Krzyż zmieniał ich myślenie. Krzyż wyznaczał im nowe cele. Krzyż dawał im nową nadzieję i nadawał sens ich życiu. Czy wziąłeś, wzięłaś już swój krzyż? Taki krzyż. Niech Pan Bóg pobłogosławi to słowo w naszym życiu. Skłońmy nasze głowy.